Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską i muzyczną stroną naszego salonu. W tej części spotkanie z José María Florencio.
Znanym bardzo dyrygentem, który jest artystą wszechstronnym. Zarówno świetnie czuje się w formach kameralnych, jak i symfonicznych, tudzież operowych, ale te rzadziej ostatnio popełnia. W Bydgoszczy był, aby dyrygować kapelą Bydgoscienzis i dość znanymi utworami, a z naszym gościem rozmawiała Magda Jasińska.
Dzieła baroku. Czy jeszcze współcześni muzycy mają coś do powiedzenia, jeśli chodzi o barok? Właściwie już zagrano go tyle razy, w różne sposoby. Czy jeszcze jest możliwość wydobycia z tych dzieł barokowych czegoś więcej?
Jest to właśnie bardzo ciekawe, bo kiedy zaczęliśmy próbę nad Telemannem, zupełnie inaczej w ogóle, jeżeli chodzi o barok, się pracuje, kiedy się ma do czynienia z dziełem Bacha, Vivaldiego, Telemanna, Porcella, Buxtehude i tyle innych tych kompozytorów. Dlatego, że człowiek jak dostaje na dobrą sprawę dzieło Bacha, on samo z siebie już się kształci na dobrą sprawę. Nie trzeba aż tak dużo tam ingerować, tam bardzo dużo pracować, wyciszyć, tłumaczyć, wyznaczać w ogóle główne myśli, ważniejsze głosy w kontrapunkcie. Absolutnie tego nie trzeba. On po prostu sam się jakoś układa. To jest zupełnie wtedy, jak człowiek gra w klasycyzmy Mozarta, i to dzieło też samo z siebie się jakoś już określa. Natomiast kiedy się ma do czynienia w ogóle z takim kompozytorem jak Telemann, którego bardzo lubię, w ogóle mam ogromne, fantastyczne, takie sympatyczne doświadczenia z czasów młodości, kiedy w orkiestrze szkolnej jeszcze graliśmy, trochę było tych Telemannów, to człowiek już wie, że to tutaj jest zupełnie inaczej. To jest kompozycja, którą trzeba wciąż opracowywać. I nawet jeżeli ona ostatecznie brzmi podobnie do tego, co myśmy kiedyś słyszeli w ogóle pod inną batutą czy z inną orkiestrą, to jednak Telemann jest właśnie takim dziełem barokowym. Jest dowodem na to, że nawet w baroku artysta, interpretator tworzy na nowo to dzieło. To, co tam jest napisane, jest za mało, żeby to mogło stanowić produkt w wieczorze sali koncertowej.
Na czym w ogóle polega magia baroku, że ludzie tak chętnie chodzą do sal koncertowych, żeby posłuchać dzieł barokowych? To nie jest snobizm czasami?
Myślę, że nie. Myślę, że to samo, co tak spowodowało, że barok wrócił na salę, na afisze koncertowe, w ogóle do sal koncertowych, to pamiętajmy, że po baroku, po klasycyzmie, w romantyzmie, w sumie świat grywał muzykę, którą się tworzył na co dzień. Prawda? To oni chodzili na koncerty Mendelssohnów, Beethovenów, Brahmsów i różnych innych, czyli chodzili na to, co się tworzy akurat w danym momencie. Właśnie ci wielcy, odkrywszy w ogóle głębie i piękna w ogóle muzyki, która była przed nimi, to oni zadecydowali, że pokazywanie tej muzyki ma ogromny sens w tym, by udowodnić potrzeby istnienia ich własnej muzyki. I w ten sposób Mendelssohn na przykład popularyzował, prawda, wyciągał w ogóle dzieła Bacha czy innych kompozytorów barokowych, które były w zupełnym takim zapomnieniu. Barok jest potrzebny w ogóle, tak jak było w tym okresie romantyzmu, jest potrzebny dzisiaj, dlatego że on w sobie niesie nieprawdopodobny taki wewnętrzny ład. Człowiek, który nie wie dlaczego, moim zdaniem, on potrzebuje muzykę barokową. Najczęściej miłość do muzyki klasycznej zaczyna się od muzyki barokowej. To dlatego, że tam wewnętrzna struktura kompozycji, w ogóle jego taki nieprawdopodobny matematyczny porządek jest czymś, za czym sądzę, że człowiek tęskni. To jest bardzo ciekawe, że właśnie ten język był tym językiem najbliższym, najbardziej używanym, najbardziej popularnym i na dobrą sprawę niezastąpionym w pełni do dzisiaj, na przykład w kościele, prawda, gdzie sprawy wiary wydawałyby się są sprawą nie do określenia, nie do, że ruszamy się w w ogóle w definicjach i w dogmach, dogmatach, etc., etc. A tu jednak to ta muzyka była językiem, który się najbardziej kojarzy z tym akurat tak ważnym dla nas wszystkich obszarem życia. Czyli barok w sali koncertowej jest najprawdopodobniej tym porządkiem, którego szukamy dla siebie.
A jak muzyk profesjonalista przechodzi z muzyki barokowej do musicalu, a potem jeszcze do wielkiej symfoniki? Trzeba jakoś oczyścić głowę między jedną próbą a drugą, między jednym koncertem a drugim?
W ogóle są naprawdę, jest to zadanie karkołomne, po prostu przeskoczyć z jednego kwiatka na drugi, z jakiegoś symfonicznego romantyzmu, w ogóle nagranie płyt w ogóle z koncertem Chopina na przykład, po to, żeby tuż potem w ogóle znaleźć się w baroku, którego trzeba tworzyć, i język jest tak zupełnie inny, po prostu opanowanie materiału samo w sobie jest bardzo wymagające, prawda? Ale dzielić to na co dzień, w ciągu jednego dnia, nie na co dzień, w ciągu jednego dnia z takim językiem, jak jest w ogóle musical, Jesus Christ Superstar, to naprawdę to wielkie wyzwanie. Ja właśnie do tego podchodzę po raz kolejny. Bardzo często jest tak, że kiedy mam koncert w Bydgoszczy, to akurat mam spektakle też w Teatrze Muzycznym w Łodzi i często trzeba dzielić ten czas między próbami tu i tam, między tym a tamtymi utworami. A tutaj jednak jedna rzecz się dobrze przekłada na drugie. Jeżeli popatrzymy na przykład, jak bardzo sympatyczny jest chór apostołów na początku drugiego aktu, tam wtedy, gdy zbiera Jezus swoich apostołów po to, żeby zakomunikować, że jednak zostanie wydany, początek tego drugiego aktu, cały ten chór jest takim pastelowym podejściem do baroku. Tam odzywa się w ogóle z tyłu takie organy, które mają przypominać, że jednak to tutaj coś z takiej atmosfery kościelnej się tutaj powinno pojawiać w ogóle na scenie, w ogóle zanim dramat największy potem jego Jezusa, straszliwe w ogóle męki w ogóle w Getsemanii. W tym momencie ta muzyka jest barokowa. W ogóle w tym dziele muzyka jest bardzo często kontrapunktyczna, czyli muzyka jest naprawdę tak w końcu jedna, a my musimy po prostu bardzo dobrze umieć dzielić między tym, co jest dobrą muzyką, a niedobrą muzyką, a tym, co jest estetyką, prawda, barokową, klasyczną, romantyczną, musicalową, operową, baletową, bo jeżeli zasady muzyki, ta matematyka wewnętrzna, o której mówiliśmy wcześniej, jeżeli ona jest dobrze przeprowadzona w dziele muzykalowym czy operowym, ta muzyka jest doskonała, jest dobra. Dobrze, żeby ona się dostała w rękach świadomych interpretatorów, którzy będą umieli ją potraktować tak poważnie, jak traktujemy muzykę koncertową z sali koncertowej, w tym i baroku.
Ale jakie jest ciekawe życie takiego dyrygenta, prawda? Bo to jest znacznie ciekawsze niż by na przykład w jednej sali dyrygowanie tym samym zespołem, dziełami jednego kompozytora przez cały sezon. To przecież to można byłoby umrzeć z nudów.
Ja w sumie mam szczęście, w ogóle mam szczęście w życiu, bo inaczej bym się nie znalazł tutaj w tym punkcie życia, w którym jestem. Ale miałem szczęście, że zawsze w dyrygowaniu, w ogóle w mojej karierze, łączyłem wszystkie możliwe, przeróżne formy, języki. W ogóle z jednego momentu na drugi to przechodziłem z baroku do muzyki współczesnej, z opery do baletu, z muzyki symfonicznej do filmowej. I w ogóle w tych wszystkich obszarach nauczyłem się strasznie wiele tym, jak właśnie sprawnie przechodzić, w ogóle przekroczyć mury. To jest rzecz, którą artysta może zdobyć wyłącznie za sprawą doświadczenia, które mi było dane od najmłodszych lat w karierze i cieszę się, że to trwa cały czas. Natomiast z drugiej strony to, że podejmuję się tego, jest moją własną, osobistą sprawą, dlatego że większość dyrygentów, jeżeli ma utrudnić sobie już całkiem ciężkie życie dyrygenta, który jest na co dzień, tym, że on musi wskoczyć w ogóle z jednego miejsca na drugi, a przy tym jeszcze przy takich zmianach repertuarów, orkiestr, etc., to nie unikają albo po prostu odmawiają, a ja nie odmawiam, bo uważam, że to wszystko to są prezenty dane przez życie i nie wolno mi odmówić w ogóle aż takie doświadczenie, pomimo to, że naprawdę dzień dopiero co jest w swojej połowie, koncert i generalna próba przede mną, a już jestem strasznie zmęczony, a czeka mnie powrót do Łodzi, bo jutro rano jest już publiczny spektakl mego Jezusa.
To ja Ci życzę tych prezentów, ciągłych prezentów muzycznych i tych prezentów w ogóle życiowych, żebyś miał przez całe życie ich pełno.
Bardzo dziękuję. Liczę na to, że te życie naszą spełniają.
To było spotkanie z José María Florencio. No niestety, odgrażał się José María Florencio, że dopiero teraz przyjedzie do nas w lutym. Tak więc jak będziemy czuć niedosyt spotkań z José María Florencio, to zaprosimy go do Poznania, do studia. I wówczas porozmawiamy sobie.
No tak, bo to jest bardzo długo
tak
dla
jest.
Niego, bo to jest dyrygent rzeczywiście bardzo z nami związany. I jak Państwo słyszą, świetnie zresztą mówiący o swojej pracy, już tym bardziej, że jeszcze go lubimy.
To teraz spotkanie z trzecim festiwalem muzyki organowej i kameralnej. To festiwal, który od 3 lat odbywa się w Sanktuarium Markowickim.
Tak, i ten festiwal organizują wspaniali muzycy, którzy również biorą udział w tym festiwalu, czyli Renata i Radosław Marcowie, którzy teraz opowiedzą o idei tego festiwalu.
Tegoroczny festiwal rzeczywiście przeważa w muzyce organowej raczej. Oczywiście w końcowym koncercie, który odbędzie się 11 listopada, w dniu święta, wystąpi chór kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyrekcją profesora Janusza Staneckiego.
Jaka myśl przyświeca szefom muzycznym tego przedsięwzięcia? Jak się zaprasza i dobiera się poszczególnych gości do koncertów?
Tak jak sama nazwa wskazuje festiwalu, organiści i kameraliści w tym roku rzeczywiście muzyki kameralnej jest troszeczkę mniej. Ze względów finansowych, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, po prostu mamy troszeczkę mniej pieniędzy, ale myśl jest zawsze jedna i ta sama. Oczywiście profil festiwalu musi zostać utrzymany, jego ranga międzynarodowa też i to mamy. A główną cechą przy doborze, zapraszaniu organistów jest oczywiście ich poziom artystyczny. To jest jedyna cecha, która jest istotna. No i oczywiście terminy, po prostu mogą przyjechać w tym terminie, ale przede wszystkim ich poziom artystyczny.
Jaki jest instrument w Markowicach?
O, znakomity. Właściwie można powiedzieć, że jest to jedyny w regionie instrument o cechach historycznych. Sam w sobie nie jest historyczny, tylko jego prospekt, czyli obudowa. Jest to XVIII-wieczna zachowana obudowa organów, które tam wcześniej istniały. A w środku mamy instrument stylizowany historycznie, menzury piszczałek, czyli ich wymiary są wzięte z organów Schnitgera, to jest budowniczy północno-niemiecki. Strój jest nierównomiernie temperowany, jest to strój Walottiego. Wszystkie inne cechy, dobór głosów, intonacja są w stylistyce barokowej zachodniej części Niemiec z XVIII wieku.
I też repertuar trzeba dobierać do właśnie tego instrumentu?
Tak, właściwie jest to wymóg taki sine qua non, ponieważ instrument narzuca stylistykę. Właściwie niemożliwe jest i niedobrze najzwyczajniej brzmi muzyka późniejsza niż wiek XVIII. Początek XIX wieku jeszcze też jest możliwy, dlatego że często w krajach takich jak Włochy czy Hiszpania, czy nawet też w Polsce, początek XIX wieku to jeszcze nie jest dokładny przełom budownictwa organowego, to jeszcze są pozostałości stylistyczne z czasów wcześniejszych, więc ta muzyka też jest możliwa. Natomiast powiedzmy sobie, że kompozytorzy typu Liszt czy Schumann absolutnie już w grę nie wchodzą. W grę, nomen omen, tak jest.
Powiedzmy, że Markowice to jest przepiękne miejsce w ogóle, Sanktuarium Markowickie i do tego jeszcze to są przedmieścia tak naprawdę Inowrocławia, więc przez najbliższe 4 tygodnie będziemy mogli delektować się właśnie muzyką kameralną i organową. Co Państwa skłoniło do tego, ażeby jednak zabrać się za kierownictwo muzyczne tego przedsięwzięcia, tego festiwalu?
Od lat było to naszym marzeniem, można powiedzieć, a że lubimy te swoje marzenia urzeczywistniać. Wiele razy przejeżdżając przez Markowice podziwialiśmy właśnie, jak Pani wspomniała, samo miejsce. Braliśmy udział również w koncercie na zaproszenie innego organizatora, to jeszcze wtedy chyba był w ogóle inny problem. Po czym Pewnego razu mój mąż zwrócił się do obecnego proboszcza Jacka Dziela z takim właśnie pomysłem. Ksiądz jak zwykle otwarty na wszelkiego rodzaju pomysły, bardzo był przychylny tej idei.
To jest miejsce, które jest często odwiedzane przez właśnie uczestników, melomanów. Już mają Państwo doświadczenie, bo to trzeci festiwal. Czy udało się do tej pory gromadzić w tym kościele sporą rzeszę odbiorców?
Nie jest to już taka grupa, która przychodzi dosyć regularnie na nasze koncerty festiwalowe. Widzimy te same twarze najzwyczajniej w świecie. Kościół nie jest duży, także łatwo obejrzeć sobie publiczność z bliska. Można też porozmawiać. Czasami ludzie podchodzą, później rozmawiamy sobie. Grupa jest już mniej więcej doborowa. Oczywiście różni się, ponieważ też ludzie przyjeżdżają z Inowrocławia, z Bydgoszczy także. To nie są aż takie odległości, których nie można pokonać. Natomiast z publicznością problemów większych nie ma. Oczywiście nie jest to tłum, ale też to nie o to chodzi. To jest
bo ta muzyka też nie jest dedykowana.
Oczywiście.
Prawda?
To jest elitarne i zawsze takie było. I też nie w tym rzecz. Natomiast cieszymy się, że ludzie przychodzą. Przychodzą z Markowic także.
Niedawno nagraliście, wydaliście, wreszcie powiedziałabym, płytę. Wreszcie będziemy mogli za moment Państwu zaprezentować fragmenty tej płyty. Jak rozumiem, również jeden z utworów, który pojawił się na płycie, będziemy mogli jednego z utworów wysłuchać podczas koncertu inauguracyjnego.
Tak, rzeczywiście z podanego na płycie repertuaru. Jutro wykonamy zresztą moją ulubioną arię Camilla Saint-Saensa z opery Samson i Dalila. Jest to transkrypcja oczywiście nasza własna na wiolonczele i organy.
A sama płyta, to nagranie, gdzie powstało?
Nagranie powstało w sali koncertowej naszej akademii przy współpracy z reżyserem nagrań, panem Kamilem Kęską.
I tutaj mamy właściwie spektrum pełne na płycie.
Tak, jest to właściwie, mogę to od razu dodać, mnie wypada, żonie mniej, że jest to płyta właściwie bardziej mojej żony niż moja. Ja tam rzeczywiście uczestniczę jako towarzysz w trzech utworach, z czego dwa pierwsze są solowe, wiolonczela solo, nie jest to częste. Mało tego, są to dwie transkrypcje. Jedna jest zrobiona przez moją żonę, jest to transkrypcja Asturias Isaaca Albenisa, utworu fortepianowego na wiolonczele solo, znakomicie brzmiące, a druga jest niezwykle trudną, karkołomną wręcz transkrypcją sonaty skrzypcowej Evgena Isai, sonaty ballady d-moll.
To zapraszamy na koncerty. Zaczynamy od niedzieli i tak będziemy kroczyć przez cztery kolejne niedziele. Zaprosiliście wspaniałych gości Państwo. Tak więc możemy rozkoszować się muzyką, miejscem. Te koncerty są w każdą niedzielę o dość wczesnej porze.
O 15 godzinie, tak. To jest taka decyzja rzeczywiście ze strony markowickiego proboszcza, ponieważ uznał, że ta godzina jest idealna. Jest to raz, że po mszy, a dwa, jeszcze nie jest ciemno. No cóż, powiedzmy sobie wprost, Markowice to jest wieś, więc koncerty o 19 są pewnym problemem tam po prostu
logistycznym.
Mhm, tak, najzwyczajniej w świecie ludzie nie mogą dojechać, bo trzeba jeszcze wrócić. A ta 15 jak dotąd się sprawdza i mam nadzieję, że w tym roku również.
Kolejny koncert festiwalowy już najbliższą niedzielę o godzinie 15. O tym zresztą mówiliśmy, że te koncerty są nieco wcześniej. Ten koncert w wykonaniu organisty Marku Hitahariu z Finlandii. W jego wykonaniu usłyszymy m.in. kompozycje Buxtehude, Piotra Drusińskiego czy też Jana Sebastiana Bacha. To, przypomnę, w niedzielę o godzinie 15 w sanktuarium w Markowicach.
Natomiast w niedzielę o godzinie 17 w kościele Zbawiciela, w kościele ewangelickim przy ulicy Warszawskiej 8 w Bydgoszczy odbędzie się koncert w ramach trzeciego festiwalu, bydgoskiego festiwalu muzyki dawnej. W tym koncercie wystąpią Kantika Sakra z Katowic, Karolina Jesionek, flet traverso, Konrad Górka, wiolonczello piccolo i Paulina Tkaczyk, klawesyn. To przedostatni koncert tego festiwalu, bo kolejny jeszcze w przyszłą niedzielę 30 października, o czym jeszcze będziemy Państwu mówić.
A teraz zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś wieczór, który wypada poświęcić okolicznościom rocznicowym. Wszak zafascynowani muzyką Wieniawskich, braci Wieniawskich, zapomnieliśmy, że 17 października minęła rocznica śmierci Fryderyka Chopina. W 1849 roku zmarł Fryderyk Chopin, w końcu największy kompozytor Polski. Muzyka Fryderyka Chopina kojarzona przede wszystkim z wirtuozerią fortepianową, z muzyką romantyzmu przeznaczoną na ten instrument, rzeczywiście nieustannie rozbrzmiewa w salach koncertowych, a szczególnie często przywołujemy ją w latach, gdy odbywa się konkurs chopinowski. Ale nawet wówczas nie rozbrzmiewa twórczość kameralna Fryderyka Chopina. Twórczość, która słusznie zresztą uznawana jest za margines działalności kompozytorskiej naszego genialnego twórcy. A jednak nie trzeba o niej zapominać. To muzyka, która powstawała w dwóch momentach, w dwóch okresach życia Fryderyka Chopina. Część utworów kameralnych to kompozycje młodzieńcze i ostatnia sonata napisana u schyłku życia kompozytora, ostatnie dzieło przygotowywane przez niego do wydania. Rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie z muzyką kameralną od tria na fortepian, skrzypce i wiolonczele, które uważane jest za szkolne zadanie, które zadał mu Józef Elsner, pedagog, nie nanosząc co prawda w autografie poprawek, ale prawdopodobnie sprawdzając ów utwór, czy jest zgodny ze stylem twórczości w tym gatunku, który był zadany jako model do realizacji w szkolnych zadaniach kompozytorskich. Ukończone trio, ukończone w 1829 roku, Chopin zadedykował księciu Antoniemu Radziwiłłowi. Właśnie u niego pod koniec października 29 roku spędził tydzień w rezydencji w Antoninie i pisał do Tytusa Wojciechowskiego: nawet nie wiesz, jak u niego było mi dobrze. Wówczas to Chopin dedykował to Antoniemu Radziwiłłowi z wiarą, że będzie to kompozycja, która znajdzie wykonawców pośród arystokracji. Wszak nie tylko książę Radziwiłł, ale wielu arystokratów grywało na fortepianie, na wiolonczeli. Zresztą w rodzinie Radziwiłłów Chopin zatrudniony był także jako korepetytor córki Antoniego Radziwiłła. Trio G-moll op. 8 na fortepian, skrzypce i wiolonczele składa się z czterech części. Za chwilę część druga, Scherzo Vivace. Trochę zabawna, trochę frywolna i młodzieńcza, pokazująca te cechy twórczości Fryderyka Chopina, które wydają się do głosu dochodzić trochę słabiej w późniejszej, dojrzałej działalności kompozytorskiej Fryderyka Chopina. A jednak pozostają domeną mistrzowskiej ręki twórcy o niezwykłej wyobraźni i znakomitych umiejętnościach. Scherzo Vivace z tria G-moll op. 8 Fryderyka Chopina, kompozycji powstałej w 1829 roku, czyli napisanej przez 19-letniego Chopina, w wykonaniu Agnieszki Przemyk-Bryła, grającej na fortepianie, Tomasza Strala na wiolonczeli i Konstantego Andrzeja Kulki, grającego na skrzypcach. Thank you. Była to druga część Scherzo Vivace Stria G-moll op. 8 Fryderyka Chopina. A teraz kompozycja zatytułowana Introdukcja i Polonez C-dur, oznaczona trzecim numerem opisowym, przeznaczona na fortepian i wiolonczele, także Fryderyka Chopina. Kompozycja, która także powstała w Antoninie. Wówczas Fryderyk Chopin w Wandzie Radziwiłłównie udzielał lekcji gry na fortepianie, o czym pisał oczywiście do Tytusa Wojciechowskiego, że miło było jej ustawiać paluszki. Ale także z tego okresu pochodzi napisane dla księcia Antoniego Alla Polaka. Nie ma tam nic prócz błyskotek do salonu dla dam. Chciałem, żeby księżniczka Wanda się nauczyła. Niby przez ten cały czas dawałem jej lekcje. Ale żarty na stronę. Wiele ma prawdziwego czucia muzykalnego, tak, że nie trzeba gadać tu crescendo, tu piano, tu prędzej, tu wolniej i tak dalej. Tak wyrażał się o grze swojej uczennicy Fryderyk Chopin. I właśnie dla niej i dla jej ojca przeznaczony jest ów Polonez Alla Polaka z wiolonczelą, do którego kilka lat później dopisano introdukcję, powolny wstęp wskazujący wielkiego romantyka, jakim wszak jest Fryderyk Chopin, który przygotowuje ową eksplozję polonezowych rytmów wolną, śpiewną, jakże liryczną introdukcją. Kompozycja powstała także w 1929 roku, w latach 29-30 została opublikowana, i stanowiąca żelazny repertuar z młodej muzyki kameralnej z twórczości Fryderyka Chopina. Introdukcja i Polonez C-dur op. 3 w interpretacji Tomasza Strala i Agnieszki Przemyk-Bryły. Była to introdukcja i polonez C-dur op. 3 na fortepianie i wiolonczele Fryderyka Chopina. I wreszcie utwór powstały u schyłku życia kompozytora. Sonata G-moll op. 65 na fortepian i wiolonczele, datowana na lata 1846-1847. To utwór, który stosunkowo długo powstawał. Chopin pisał o tym, że rzuca kompozycję w kąt, a potem do niej wraca. Utwór, który klamrą niejako łączy zainteresowania muzyką kameralną, szczególnie muzyką na wiolonczele i fortepian, od wczesnych utworów po późne dzieła Fryderyka Chopina. I tak owa sonata jakoś koresponduje z triem G-moll op. 8, którego fragmentów słuchaliśmy na początku. Sonata G-moll op. 65 przez lata czekała na znakomitych interpretatorów. Dedykowana znakomitemu mistrzowi wiolonczeli Augustowi Franchomme, jest pokazem nie tylko kameralistyki, nie tylko sztuki współdziałania fortepianu i wiolonczeli, ale także niezwykłego romantyzmu, niepozbawionego dramatyzmu, ale i wirtuozerii typowej dla połowy wieku XIX. To utwór, który z racji rozbudowanej części pierwszej czasami określany jest za zbyt monumentalny i zbyt wybujały, szczególnie pod względem dramaturgii. A jednak tak chętnie przytacza się fragmenty finałowe, jego wirtuozowskie allegro zbliżone do tak charakterystycznych z wielu utworów Chopina form rond, czy przytacza się śpiewne largo, jakżeż bardzo romantyczne i jakże naznaczone już chorobą i smutkiem tęskniącego za ojczyzną Chopina. Sonata G-moll op. 65 to wyzwanie dla interpretatorów ciągle poszukujących sposobu na to, aby odkryć niezwykłe piękno muzyki kameralnej Chopina, w której wszak nigdy nie odnajdowano takich wartości, jakie niesie muzyka na fortepian solo. A jednak to ten sam Fryderyk Chopin, który skomponował genialne polonezy, ballady, fantazje, skerca, także napisał sonatę G-moll op. 65. Zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką kameralną, prawie w rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, sonata G-moll op. 65, jej czwarta część, finał allegro. Tomasz Sztral i Konstanty Andrzej Kulka, mistrzowskie wykonanie. A na kolejny wieczór w Bibliotece Salonu Klasycznego zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Thank you.